Pasuje radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dziś w naszym studiu goszczę osobę, która od lat działa na wielu frontach, pracuje z osobami z niepełnosprawnością, szkoli z dostępności, wspiera rodziny, tworzyła i modelowała mieszkania wspomagane, a także edukuje o tym, jak powinna wyglądać szkoła dostępna dla wszystkich, szczególnie dla dzieci z spektrum autyzmu i ze specjalnymi potrzebami. Jej spojrzenie to coś więcej niż diagnozy i procedury, to przede wszystkim człowiek i jego potencjał, niezależnie od tego, z jakimi trudnościami się mierzy. Rozmawiamy dziś o tym, co to znaczy prawdziwa dostępność, dlaczego niepełnosprawność nie powinna definiować całej osoby i co każdy z nas może zrobić, by budować bardziej włączający świat. A o tym wszystkim porozmawiamy z Iwoną Sondej-Pawlak, specjalistką do spraw dostępności, pedagogiem specjalnym, współautorem modelu dostępnej szkoły. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to Iwonka, powiedz nam może, jak zaczęła się Twoja droga zawodowa z osobami z niepełnosprawnością? Co było tym impulsem?
Tak naprawdę to nie wiem, co było impulsem. Chyba tak wyszło to zupełnie naturalnie i kiedy podejmowałam studia 25 lat temu, właśnie tak sobie to uświadomiłam, że to był rok 2000, to nie zakładałam, że moje życie będzie tak bardzo obecne w życiu osób z niepełnosprawnością. Z drugiej strony moja ścieżka zawodowa przeprowadziła mnie przez cudowne miejsca, z cudownymi ludźmi, którymi mam bardzo ciepłe wspomnienia. Było to mnóstwo miejsc, od warsztatu terapii zajęciowej, po szkołę integracyjną, po szkołę specjalną, po kolonie terapeutyczne, po wolontariat, obecnie przedszkole, tak jak wspomniałaś wcześniej, mieszkania wspomagane, więc tysiące ludzi gdzieś na tej ścieżce budowało to, że zapragnęłam zupełnie innego środowiska dla osób z niepełnosprawnością niż cztery ściany.
No właśnie, dostępna szkoła. Prowadzisz także właśnie szkolenia o dostępnej szkole. Co to znaczy właśnie w praktyce ta dostępna szkoła?
Tak naprawdę dostępna szkoła to w praktyce stworzenie takiego miejsca i takiego świata dla ucznia, które jest dostępne dla każdego, nie tylko dla ucznia z niepełnosprawnością, nie tylko dla specjalnych potrzeb edukacyjnych, ale tak naprawdę dla zróżnicowanych potrzeb. Dzisiaj, patrząc na dzieci, na młodzież, nie ma czegoś takiego jak oddzielona barierą, taka, nie wiem jak to nazwać, podział na sprawnych i niesprawnych. Dzisiaj dzieci przychodzą do szkoły z dwoma plecakami. W jednym jest nauka, ale w drugim jest cała emocjonalność. Wszystko, z czym się mierzą. Problemy rodzinne, emocjonalne, rówieśnicze, sytuacje rodzinne. Dzisiaj, i patrząc na to, kto czego potrzebuje, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy czyści. To znaczy, że nie mamy jakichś potrzeb, które należałoby zauważyć i sytuacje, których nie trzeba by było wspierać. Więc dostępna szkoła to szkoła dla wszystkich, ale nie tylko dla dzieci, bo my tak jakby patrzymy tylko przez pryzmat tego, co dla tego dziecka, czy ma orzeczenie, czy ma opinię, co mu tam dać, co przydzielić, ile tej pomocy. To zupełnie inna strona, bo musimy popatrzeć również na całe środowisko dziecka. Przecież dostępna szkoła to również szkoła dla jego rodziców, dziadków, opiekunów, rodzeństwa. To również zaopiekowanie całego środowiska, żeby tworzyć tak naprawdę społeczeństwo przyjazne i włączające. To nie jest tak, że my sobie założymy, że tutaj przeliczymy, ile czego mamy i będziemy mieli sumę i gotowy wynik. Nie, sytuacje losowe zdarzają się pośrodku życia i mówi nam o tym i powódź, i wojna, i różne inne sytuacje, gdzie patrzymy na każde dziecko jak na indywidualny taki kawałeczek, a nie przeliczamy na dostosowanie i inne rzeczy. To jest właśnie dostępność, że jesteśmy dla wszystkich.
Czyli takie indywidualne spojrzenie na każdego, na każdą osobę i na każdą potrzebę tej osoby, prawda?
Tak.
Mamy tak naprawdę miesiąc świadomości na temat autyzmu, mamy kwiecień. To co dziś na przykład najbardziej przeszkadza dzieciom ze spektrum lub innymi specjalnymi potrzebami w polskich szkołach?
Chyba najbardziej przeszkadza im obojętność. To, że patrzymy na spektrum właśnie w kwietniu, że mówimy o spektrum w kwietniu, że nie budujemy takich zasobów, nie pamiętamy jakby o tym, że te osoby są cały czas, że nie stworzymy idealnego świata w miesiąc i tylko w tym miesiącu. Osoby w spektrum często mówią, że chciałyby być zauważane i żeby ich potrzeby były zauważane cały czas. Przeszkadza im na pewno i patrząc tak optymistycznie i tak obligatoryjnie, że my nie wiemy, co każdej z tych osób przeszkadza, ponieważ jeżeli znamy jedną osobę ze spektrum, to znamy jedną osobę ze spektrum. Osoby ze spektrum są bardzo różne i patrząc na ogół, to najprościej powiedzieć, że ta obojętność społeczna, że pewne rzeczy są pomijane, że nie zauważamy, że często oceniamy, że budujemy takie środowisko oceniania, najczęściej doświadczają tego rodzice. Osoby w spektrum chciałyby być społecznie użyteczne, społecznie akceptowane, społecznie obecne w tym społeczeństwie, a nie wykluczane. I to, co dzisiaj jest taką bolączką rodziców, dorosłych osób osób w spektrum, że nie ma zbudowanego całego systemu wsparcia i patrzymy przeważnie tylko na dzieci. A gdzieś ta dorosłość, dojrzewanie rozmywa się w codzienności życia tych rodzin, a nie jest akcentowane społecznie.
Chyba najbardziej straszna myśl, prawda? Jak co się stanie z moim dzieckiem, jak zabraknie jakby rodzica, nie? To jest chyba to najgorsze.
To jest takie myślenie, które prześladuje każdego rodzica osób z niepełnosprawnością. Z tego względu, że rodzice tworzą najbardziej optymalne warunki do rozwoju swojego dziecka, do tworzenia takiego potencjału funkcjonowania, bycia, a jednocześnie obawiają się o to, że nie zostaną zrozumieni w środowisku, w którym to dziecko czy ten dorosły żyje dziś. Jest to trudne. Faktem buduje się pomału ten zasób. Budują się pomału, rodzice się zrzeszają, tworzą takie małe, nie chcę powiedzieć, że wspólnoty mieszkaniowe, ale po części to tak wygląda, że zaczynają zbierać się towarzyszenia, fundacje, takie drobne skupiska społeczne, które będą budowały jutro ich dzieci. Takie środowiska społeczne, które będą znały ich dzieci, ich potencjał, możliwości, jednocześnie nie chcą tym obarczać pozostałe swoje rodzeństwo. Tak? Generalnie często jest niestety tak, że społecznie obciążamy bardzo rodzeństwo. Mówimy, a bo jak rodziców zabraknie, to ty będziesz musiał się zaopiekować. Nie, nikt nie będzie musiał się zaopiekować. Chcemy, żeby myśleć o tym, że każdy ma prawo do własnych marzeń. Nie obarczajmy rodzeństwa odpowiedzialnością za niepełnosprawne rodzeństwo.
Oczywiście.
I z drugiej strony, im więcej osób zacznie dostrzegać pewne rzeczy dookoła siebie, to stanie się bardziej otwarte. Tak jakby przewrotnie bym chciała zapytać, czy Agnieszka miałaś u siebie w klasie osobę z niepełnosprawnością?
No miałam.
Miałaś?
Akurat, tak, bo akurat miałaś. Chodziłam do klasy integracyjnej, tak. Akurat,
więc spotkałaś, tak, ale tak. Większość osób, które dzisiaj są dorosłe, 40+, nie spotkało w swoim środowisku osoby z niepełnosprawnością w swoim środowisku edukacyjnym. Dlaczego? Bo wówczas był taki model edukacji. Dzisiaj, kiedy ja słyszę, co zrobić, żeby kogoś pozbyć się z klasy, to pytam, jakie miałeś doświadczenie, czy miałaś w swojej edukacji. I okazuje się, że nikt takich osób nie miał. I teraz nagle się okazuje, że dzisiaj mamy przedszkola integracyjne, szkoły podstawowe integracyjne, szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze. Mamy studentów, mamy szkoły średnie, integracyjne i nieintegracyjne. Mamy szkoły zawodowe specjalne, przysposabiające do pracy, do zawodu i tak dalej. I patrząc na cały tych szkół, to nie są to szkoły, które kogoś segregują, tylko to są szkoły, które otwierają się na wszystkich. Integracyjne znaczy, że jest tam dedykowane wsparcie, ale nie znaczy, że chodzą tam tylko osoby z niepełnosprawnością. Patrząc tak obligatornie teraz na to, to dzisiaj spotkamy osoby z niepełnosprawnością wszędzie. W instytucjach publicznych, w kulturze, w szkole, w środkach masowego przekazu, na spotkaniach kulturalnych, ale również w takiej codzienności, czyli w pracy. I się nie dziwię, że osoby z niepełnosprawnością są zatrudniane do pewnych czynności, funkcji i tak dalej. Bo zaczęliśmy tworzyć społeczeństwo, gdzie wszyscy mają czuć się bezpiecznie na zasadzie, że jestem bezpieczny, bo mam finansowanie, bo jestem potrzebny społecznie i jestem w środowisku, a nie w czterech ścianach. I patrząc tak na tą całość, dzisiaj nie ma czegoś takiego, że my się odwrócimy i powiemy, nie chcemy takiej edukacji. To już się zadziało.
Tak.
Bardzo dużo osób ze spektrum jest również w normie intelektualnej, z ogromnymi zasobami intelektualnymi, które mają swoje pasje, które przekształcają w taką gotowość zawodową i to są naprawdę osoby, które są wybiórczo wyspecjalizowane w pewnych dziedzinach. I czy my nie potrzebujemy takich osób społecznie? Bardzo. Bo nie patrzymy na to z takiej perspektywy jak oni. I to jest taka odpowiedź, że my możemy się zastanawiać, co będzie jutro, ale to jutro małymi krokami się buduje. Ja zawsze powtarzam nauczycielom na szkoleniach, że nie chodzi o to, żeby być lepszym od kogoś, tylko być lepszym samym sobą od tego, nim się było wczoraj. Czyli budować małe kroki, które zbudują jutro, a nie wymagać, że ten system nagle się przebuduje, wszystko będzie dostępne i wszystko będzie dla wszystkich. Jeżeli my się nie zmienimy, to nie zmieni się nic.
To jest bardzo dobre to, co mówisz. Jakby prowadzi do tego kolejnego punktu, bo często też mówisz o tym, że żebyśmy patrzyli na człowieka nie przez pryzmat niepełnosprawności. No właśnie, no bo każdy ma prawo do marzeń, każdy ma prawo do jakby spełniania siebie. No osoba z niepełnosprawnością tak samo. Co to znaczy właśnie w praktyce nie patrzeć przez pryzmat niepełnosprawności?
Generalnie ja zawsze mówię, że nie ma osób całkowicie niepełnosprawnych. Ja nie znam takich osób. Całkowicie bez jakiegoś potencjału. Ja nie znam takiej osoby. A naprawdę...
często tak jest właśnie postrzegana osoba z niepełnosprawnością.
Tak, jest
nie?
Tak, właśnie, ale sama nazwa osoba niepełnosprawna to taki obraz, że ta osoba jest cała niepełnosprawna, a to jest osoba z niepełnosprawnością, z jakimś elementem, który okazał się być trudnością, bo nie chcę powiedzieć, że przeszkodą czy coś w tym stylu. Nie, to jest jakaś trudność, która wystąpiła w funkcjonowaniu, czy to intelektualnym, czy ruchowym, czy jakimkolwiek innym. I ta trudność nie oznacza, że ten człowiek w całości właśnie nie ma potencjału, nie ma marzeń, nie ma pasji i nie powinien być obecny wszędzie, tak? Tam, gdzie może, na ile może. Bo każdy z nas chce mieć poczucie bezpieczeństwa, przynależności, potrzebę uznania. To są wszystkie te potrzeby, o których mówi psychologia. Że ja potrzebuję być zauważony, zabezpieczony. To nie chodzi tylko o zabezpieczenie środkami finansowymi, nie wiem, renty, czy jakimiś tam socjalnymi dodatkami, które zapewnią tej osobie tylko potrzeby fizjologiczne, tak? Tak, jedzenie, picie i bycie. Nie, to chodzi o to, żeby każdy z nas mógł poczuć, że jest częścią tego społeczeństwa. I nieważne, czy to będą prace, które są minimalne, tak? Czyli w zatrudnieniu chronionym, czy w ZAZ-ie, w Zakładzie Aktywności Zawodowej, tak? Czy w WTZ-cie, tam również spotykają się ludzie, tam również trwają rozmowy, tam się tańczy, tam się uśmiecha, tam się wykonuje pracę na tyle, ile każdy może. Nikt nie oczekuje, że społeczeństwo będzie, wszyscy będą magistrami, bo byśmy nie zatracili tak naprawdę różnorodność i możliwość realizacji.
Tylko, żeby spojrzeć jakby na tą osobę, że ona też ma możliwości, prawda? Oprócz tej niepełnosprawności
tak.
Jest pełnoprawną po prostu osobą, czyli nie
tak.
Wiem, no tak jak mój syn Franek uwielbia po prostu, to nie to, że jest Franek, jest autystą, tylko Franek, który lubi na przykład malować komiksy, tak? Zna się na komputerze. Ja to tak rozumiem.
I robi to świetnie, z tego co widzę.
Udaje
patrząc,
mu się.
Właśnie patrząc na to, że każdy ma okazję do sukcesu. I kto powiedział, że za chwilę osoba, która zupełnie inaczej funkcjonuje, nie stworzy takiego komiksu, który będzie efektem wow dla wszystkich. To nie jest tak, że prawo do szczęścia mają tylko osoby zdrowe, osoby bez niepełnosprawności, osoby, które mają wykształcenie i jakiś statut. Nie. Szczęście jest tam, gdzie je zauważymy. Każda z rodzin posiadająca osoby z niepełnosprawnością w swoim otoczeniu tworzy to szczęście. Codziennie tworzy swoje szczęście rodzinne na tyle, na ile potrafi. I małe sukcesy dzieci, czy młodzieży, czy właśnie nastolatków, stają się okazją do świętowania i radości.
Oj, tak.
I nie ma czegoś takiego, jak szczęście należy się tylko takim. Szczęście należy się nam wszystkim.
Oj, pewnie. No dobrze, a jakie zmiany są mentalne na dziś najbardziej potrzebne? Czy w ogóle są możliwe wśród specjalistów, nauczycieli, czy tam urzędników i także zwykłych ludzi? Czy jest coś takiego, właśnie jakieś takie zmiany mentalne na dziś? Na już?
Myślę, że otwartość. Myślę, że gotowość na wysłuchanie drugiej strony. Myślę, że potrzeba otworzenia swoich horyzontów ponad to, na czym się zatrzymałem w swoim wykształceniu. Że nieustanne szkolenie, patrzenie, bycie w tym środowisku, pytanie drugiej strony. I ja zawsze mówię, że często się zdarza tak, że ktoś mówi, o Jezu, muszę iść na IPET, tak? Czyli na ten indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Ale jest to jednocześnie takie spotkanie, gdzie siadam ja jako specjalista z rodzicem i pytam go, jak państwo sobie radzicie w takich sytuacjach i tak dalej. Bo to rodzice tak naprawdę są ekspertami od funkcjonowania własnego dziecka. Ja mogę być ekspertem od tego, jaka terapia, co usprawniać, jak pewne rzeczy kaszać, czy jak znajdować ten potencjał, jak zauważać te sukcesy. Ale dopóki środowisko nie usiądzie, nie będzie rozmawiało o tym, jakie są realne potrzeby, a nie tylko co ja uważam i co ja sądzę, to nie zajdziemy nigdzie. I tak samo jest, jeżeli patrzymy na urzędników, na to, jak szacowane są potrzeby osób z niepełnosprawnością. I my możemy w ogóle się patrzeć, że ktoś mówi, że w finansowanie tego czy tego jest nieopłacalne. Nie ma czegoś takiego jak policzalność zasobów ludzkich i możliwości człowieka. I ja zawsze jak słyszę, że to się nie opłaca, albo że szkoła traci, bo spadają rankingi, to pytam, jakich rankingów dzisiaj potrzebuje świat? Jakich rankingów? Tych egzaminacyjnych, które mówią o tym, że dzieci usiadły w ławkach, odpowiedziały na pytania, wyszedł jakiś wynik, ale nikt nie zmierzył ilości stresu, ilości przygotowania, zasobów, które musiały w to włożyć, godzin poświęconych na naukę zamiast pasji. Pod tym kryje się naprawdę bardzo dużo innych rzeczy niż tylko wynik szkoły na tle województwa, tak? My musimy trochę inaczej patrzeć. Nie na to, co się opłaca, tylko zacząć liczyć, co jest potrzebne. Niestety w naszym społeczeństwie patrzymy na coraz mniejszą liczbę urodzeń, patrzymy na niż demograficzny, patrzymy na starzenie się społeczeństwa. Jakie zasoby zbudujemy sami dla siebie? Bo starość jest nieuchronna. I gdzie będzie ta dostępność? Bo to, co budujemy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, budujemy dla wszystkich. I czas to zrozumieć po prostu, że specjalne potrzeby to inaczej zróżnicowane potrzeby i każdy z nas ma zróżnicowane potrzeby.
No tak, potrzeba elastyczności, by też powiedzieć.
Zrozumienia, empatii.
Zrozumienia, tak. Szkoła powinna być miejscem tak naprawdę dla wszystkich. Jak to zrobić?
Ale też powinna być bezpiecznym miejscem, czyli miejscem, do którego ja chcę przyjść. Tak. A nie gdzie jestem nieustannie oceniany i nie tylko oceną w dzienniku, ale też przez pryzmat mojego funkcjonowania, mojego zachowania. I pewne rzeczy da radę wypracować pod warunkiem, że popatrzymy na społeczeństwo, że jesteśmy jak klot. I każdy z nas ma znaczenie. Jeżeli będziemy budowali razem, jeżeli zaczniemy budować środowiska lokalne, tak? Poprzez, nie wiem, wspólnot, właśnie stowarzyszenia, takie mini grupy środowiskowe, to zaczniemy budować całość. Czyli to, czego potrzebujemy, a nie to, co zostało nam narzucone.
No dokładnie, dokładnie. Jeszcze właśnie byś mogła nam powiedzieć, słuchaczom naszego radia, o uniwersalnym projektowaniu w edukacji, bo to jest takie troszkę jakby inny sposób też myślenia o drugim człowieku, prawda? I dlaczego warto właśnie mówić o tym uniwersalnym projektowaniu?
Znaczy w ogóle uniwersalne projektowanie to jest taki termin, którym poruszamy się w dostępności. I przeważnie myślimy o nim z perspektywy architektonicznego, tak? Czyli dostępność, czyli ja się będę poruszała na wózku. I to jest takich 7 zasad. Równość w dostępie, elastyczność użycia, intuicyjność użycia, dostępność informacji, tolerancja na błędy, niski poziom wysiłku fizycznego i dostępność przestrzenna. Ale to uniwersalne projektowanie odnosi się do każdej dziedziny naszego życia i również istnieje coś takiego jak uniwersalne projektowanie w edukacji. I ta równość w dostępie określa między innymi, że każdy z uczniów, niezależnie od poziomu sprawności, niepełnosprawności, dokumentacji i czy ma zasoby intelektualne czy nie, ma prawo dostępu do edukacji o jednakowej jakości. Czyli osoby, które mieszkają w małych miejscowościach, mają takie same prawo do edukacji, jak osoby mieszkające w dużych miastach. I niezależnie, czy to są osoby, tak jak powiedziałam, z niepełnosprawnością, każdy może wybrać miejsce, w którym chce być, w którym chce czuć się bezpiecznie, w którym będzie miał zapewnione takie maksymalne możliwości rozwojowe. I nie mówię tutaj o naukowych, bo rozwój w ujęciu uniwersalnego projektowania to stworzenie takich warunków, żeby rozwijać swój potencjał. I to jest właśnie ta elastyczność użycia, intuicyjność, czyli ja się nie obawiam, że coś zepsuję. To nie jest tak, że ja korzystam z czegoś i często słyszę, dzieciom nie damy, tak się zdarza, że rodzicom mówią, nie damy drogiego sprzętu do szkoły i w ogóle, bo zniszczy, a to tyle kosztowało. Jeżeli mówimy o uniwersalności, jeżeli mówimy o nauce, o zasobach, to tablet, który jest narzędziem komunikacyjnym, musi być wszędzie. I to trzeba pewne rzeczy poukładać, czyli ja też mam możliwość dostępu do informacji, ja mam taką dostępność przestrzenną, że w momencie, kiedy, nie wiem, źle się czuję, to mam takie miejsce, gdzie mogę się wyciszyć, to mogę skorzystać z nauczyciela współorganizującego, jeżeli jest mi przydzielony, tak? I oczywiście możemy powiedzieć, że to uniwersalne projektowanie w edukacji, taka idea cudowności, ale kiedy zaczynałam pisać model dostępnych szkół w 2021 roku, to opisywałam, jak, o jakiej szkole marzeń marzę dla swoich uczniów. A dzisiaj te szkoły zaistniały. Zostały, owszem, finansował to projekt i zostały przearanżowane szkoły architektonicznie, ale najważniejsze, co było w tym projekcie, to przeszkolenie mnóstwo osób, i to nie tylko nauczycieli, ale również administracji, osoby z obsługi szkoły, właśnie do tego, jak budować zasoby osób z niepełnosprawnością i jak im pomagać w tej codzienności. To nie zawsze było wybudowanie windy. Czasami to był stojak na rower. I to są takie małe kroki, które mówią o tym, że każdy, niezależnie jak funkcjonuje, ma prawo, nawet jeżeli popatrzymy na ten niski poziom wysiłku fizycznego, to nam się kojarzy, że żeby dużo nie chodził. Nie, to chodzi też o tych uczniów, którzy mają problem z tonusem mięśniowym, czyli mocno dociskają kartki i tak dalej, żeby mieli przerwę śródlekcyjną, żeby na chwilę toku lekcji tak zaprojektować lekcję, żeby była chwila, kiedy ta ręka odpoczywa, a kiedy wykorzystujemy inne funkcje.
Czyli to są te drobne zmiany, tak? Które nauczyciele
drobne mogą... zmiany. I tak naprawdę to jest przearanżowanie lekcji pod względem możliwości mojej klasy na podstawie oceny funkcjonalnej. Czyli ja patrzę, jak uczniowie funkcjonują, jakie mają zasoby, a nie tylko patrzę na to, ile mam zadań do przerobienia. Bo podstawa programowa jest ważna, ale szkoła kiedyś się kończy i potrzebujemy takich cegiełek, takich w tej układance, które będą tworzyły jutro tych osób. Bo szkoła się skończy, a codzienność zostanie. I to, czego nauczymy w praktyce, to, czego nauczymy dostrzegać w sobie, doceniać w sobie, to będzie ten potencjał, który tworzy nam zasób społeczny.
Dokładnie. A powiedz, co powiedziałabyś rodzicom, którzy czują, że tak naprawdę ich dziecko nie mieści się w tym systemie szkolnym, nie mogą się odnaleźć te dzieci? Co mogłabyś przekazać takim rodzicom?
Powiem tak, szkoła kiedyś minie. Ja zawsze mówię rodzicom, z którymi gdzieś tam rozmijamy się, że ja to dziecko mam określony czas. Ja mogę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby zadziało się to, żeby zbudowała się kolejna cegiełka zasobów. To, że dzisiaj szkoły nie są, nie wszystkie są gotowe na uczniów z niepełnosprawnością. Nie wszystkie osoby są gotowe mentalnie na to, żeby powiedzieć, jestem otwarty. To, co jest ważne, że musimy dać sobie czas. To nie jest tak, że przychodzi uczeń do szkoły z niepełnosprawnością i my w szkołach specjalnych mówimy, wow, że do nas tutaj, że nas wybrałeś, fajnie, my wiemy, co będziemy robić, to i to i tamto. Nie. Owszem, jesteśmy gotowi, ale potrzebujemy Ciebie poznać. Potrzebujemy się Tobie przyglądnąć. Potrzebujemy z Tobą pobyć, popatrzeć, co potrafisz, w czym Ci pomóc, w czym Ci będę towarzyszył. I jeżeli my sobie uświadomimy, że dokumentacja, to wsparcie, że to wszystko owszem jest ważne, ale że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby dostrzec, że my wkładamy jakby takie grosiki w skarbonkę. I kiedy skończysz się szkoła, to ta skarbonka się roztrzaska. I zobaczymy, co to i czego się nauczył. I ile się tego nauczył. I nie mówię tutaj o ilości wykonanych zadań z matematyki. Mówię tutaj o tym, że spędzałem przerwę, wyjeżdżałem czy wyjeżdżałam na wycieczki. Uczestniczyłam czy uczestniczyłem w zajęciach pozalekcyjnych, w kołach zainteresowań. Odnosiłam czy odnosiłem jakiś sukces. Nieważne jak wielkie. Nieważne też, czy to były olimpiady, czy to było mam talent w mojej szkole i to był taniec. Tak. Ważne jest to, że ktoś się na chwilę uśmiechnął i zrozumiał i usłyszał, że jest ważne, że ma w sobie potencjał. Co mogę dzisiaj powiedzieć rodzicom? Że, drodzy Państwo, dostępność, edukacja, samodzielność jest procesem. Budujcie samodzielność. Nie patrzcie na oceny. Nie śrubujcie, żeby były świadectwa jakieś. Bo po tych świadectwach zostanie tak naprawdę kurz na półce. A zasoby, które zbudujecie, i zostaną na lata. I ja wiem, że trudno jest mówić o dużych zasobach społecznych, bo dzieci z niepełnosprawnością przeważnie mają 2, 3, 5 takich kolegów, z którymi tworzą swoją przestrzeń. Ale znając jakby środowisko, między innymi osób w spektrum, to wiem, że przeważnie wybierają ten kolega, czy ta koleżanka ze szkoły podstawowej, czy z przedszkola nawet, idzie za nią przez wszystkie etapy edukacyjne. Przez szkołę średnią, czy zawodową. I często słyszę od młodzieży ze spektrum, że ja nie wiem, jaki zawód chciałbym wykonywać, nie wiem, co chciałbym w życiu robić, ale wiem, że chciałbym mieć, nie wiem, przy sobie Ale Mateusza, bo on wie, jak ja funkcjonuję, on wie, na co mnie stać i wie, jak mi pomóc, kiedy mi będzie trudniej. I to działa w drugą stronę. To są zasoby na wiele, wiele lat. I pielęgnujcie Państwo je. Patrzcie na to, co możecie zrobić zrobić dla swojego dziecka, żeby było samodzielne, a nie żeby było zależne.
Oj tak, bardzo ważna, no bardzo ważne rzeczy mówisz, tak? Bo tak naprawdę to uspołecznianie tych naszych dzieci chociażby w spektrum, to jest chyba takie najważniejsze, nie? I to życie właśnie na przerwie, właśnie tak jak mówisz, na wycieczce, to wszystko buduje jakby to funkcjonowanie w przyszłości, nie?
I bardzo ważne jest to, żeby w ogóle, ja zawsze puszę, że tak, bo on ściągał, bo on coś zrobił i jako trener umiejętności społecznej w mojej głowie zapala się lampka i sobie myślę, brawo, udało ci się, oszukałeś system. I nie chodzi o to, że ja się cieszę, że ktoś coś złego zrobił. Ja się cieszę, że znalazł sobie kompana czy koleżankę, którą na chwilę przestał analizować, czy to słuszne, czy niesłuszne. Każdy z nas w dorosłości będzie musiał nauczyć się radzić sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, nieoczekiwanymi. Nikt nie przyjdzie i mi nie ostrzeże mnie, że wiesz, Iwona, jutro musisz zrobić w pracy to i to, a ja nie jestem na to gotowa. Nie, takie jest życie osób dorosłych. To jest decyzyjność. Wiele osób z niepełnosprawnością ma problem z podejmowaniem decyzji, bo podejmują te decyzje za nich rodzice. W co się ubierze, co zje, gdzie spędzi wakacje i tak dalej. I w pewnym momencie przychodzi, że ja mam podjąć decyzję i się okazuje, że ja nie mam takich kompetencji i umiejętności. Więc pozwólmy dzieciom być dziećmi, młodzieży mieć swoje bunty, chwile na słabości i odstępstwa od regulaminów. Budujmy to, co będzie jutrem, a nie tylko to, co jest dzisiaj w zeszycie. Bo to minie. Ja zawsze pytam nauczycieli też na szkoleniach, czy pamiętają, co mieli z geografii w siódmej klasie, co mieli w pierwszej klasie liceum, czy szkole zawodowej z matematyki. I okazuje się, że mało kto z nas pamięta. Pamiętają tylko te osoby, które były wzorowe i zawsze miały piątki, szóstki. Albo osoby, które gdzieś tam potknęła im się noga i zapamiętały sobie ten przedmiot. A dzisiaj, z perspektywy czasu, nikt nie pyta mnie, jak wyglądało moje świadectwo maturalne, a już tym bardziej, jakie miałam oceny na pedagogice. Bo dzisiaj ważniejsze jest to, że idę i patrzę na człowieka, jak na kogoś, to jutro ma się uśmiechać sam do siebie, że tworzy sobie taką przestrzeń, a nie inną. Pomimo, że to jest strasznie trudne. Rodzicielstwo z niepełnosprawnością jest wyzwaniem. I zawsze mówię, że jeżeli patrzę na studentów z niepełnosprawnością, to wiem, że za tą możliwością jest całe grono osób, które go wspiera tym, żeby dotarł do tego punktu. I że to nie jest jedna mama, tylko czasami to jest, ja się śmieję, że cała wioska, która dowoziła, odbierała, czekała. Jednocześnie często jest to mama. Czyli ta osoba, która najbardziej stała i kibicowała, chociaż wszyscy mówili, nie uda ci się. Ja dzisiaj mogę powiedzieć rodzicom, twórzcie, potykajcie się, budujcie swoje zasoby i łapcie oddech, bo jutro waszych dzieci zależy w dużej mierze od tego, na ile będziemy mówili, że potrzebujemy zmian.
Oj tak, to jest bardzo ważne, nie? To, żeby właśnie rodzice też dbali o siebie, ale tak, też właśnie uwierzyli jakby w te możliwości swojego dziecka i jakby troszkę zdjęli ten płaszcz ochronny, nie? Z tych dzieci, żeby...
I tak, i nie odkładali siebie na później.
Tak, tak.
Bo jutro rodziców to jest również ich przestrzeń na pasję, na możliwości, a nie tylko na właśnie rozsyłanie czerwonego dywanu pod nogi. Też to powtarzam rodzicom, że musicie pozwolić swoim dzieciom na błędy. Musicie pozwolić im doświadczyć trudnych sytuacji i w tych szkołach, i z tymi jedynkami, i z zagrożeniami, i z zachowaniem. Tego względu, że ja wiem, że my jako rodzice chcielibyśmy dla swoich dzieci jak najlepiej, bo je kochamy. Ale jednocześnie zabieramy im ten element, który w dorosłości będzie nieuchronny. I nie będzie nikogo, kto czerwony dywan pracy rozłoży.
Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem, ale tak naprawdę za to pełne uważności spojrzenie na człowieka, bo ja mam takie wrażenie właśnie, że dla ciebie najważniejszy jest człowiek, tak? Już pozostawiając jakby tą niepełnosprawność, tylko patrzenie jakby tak głęboko na potrzeby, możliwości. Także mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie zainspiruje wszystkich do większej otwartości, empatii, codziennego działania na rzecz dostępności, tej prawdziwej takiej, która zaczyna się od właśnie drugiego człowieka. Iwonka, bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę.
Ja dziękuję. Bądźmy dla siebie po prostu dobrzy. Bez względu na podziały, na definicje. Patrzmy na człowieka z uśmiechem i radością i twórzmy to szczęście na tyle, ile możemy.
Oj tak, to prawda. Moim Państwa gościem...
Serdecznie dziękuję.
Moim Państwa gościem była Iwona Sondej-Pawlek, specjalista do spraw dostępności, pedagog specjalny, współautor modelu dostępnej szkoły. Bardzo dziękuję. Słuchacze Twojego Radia zapraszam jak zawsze do odsłuchiwania podcastów programu Poznajmy się na stronie Twojego Radia. Zapraszam również do kontaktu telefonicznego. Numer telefonu to 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.